Myśli moje nie są myślami waszymi, myśli wasze nie są myślami moimi. Te słowa dzisiaj słyszymy z ust proroka Izajasza. Dodaję do nich także te słowa o tym, że każdy z nas powinien szukać Pana Boga i mówi: szukajcie Pana wtedy, gdy jest blisko i szukajcie Go wtedy, kiedy się pozwala znaleźć. To szukanie Boga jest szczególnie aktualnym wyzwaniem dla każdego ochrzczonego. Zwłaszcza dla każdego ochrzczonego jako niemowlę, kiedy ziarno Chrztu Świętego kiełkuje w sercu człowieka, ale z drugiej strony tyle trzeba jeszcze uczynić, żeby to ziarno wydało owoc i żeby ten nowy człowiek, który zaczął przez chrzest żyć w nas samych, zaczął rosnąć i rosnął aż do końca życia, żeby się okazało, że urósł tak, że może usłyszeć: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, ponieważ przygotowałem wam królestwo. W tym znaczeniu, spotykając się z wami dzisiaj jako ruch Światło Życie, w obu gałęziach, w obu częściach, częściach młodzieżowej i domowego kościoła, nie trzeba wam tak wiele tłumaczyć na ten temat, ponieważ założyciel, twórca, Franciszek Blachnicki, kandydat na ołtarze, kiedy się kończył Sobór Watykański II, wraz z innymi wielkimi ludźmi w Kościele zrozumieli jako pierwsi, że nie można pozostać na chrzcie udzielanym niemowlętom, że jest potrzebna formuła katechumenatu pokrzcielnego. Skorośmy przesunęli kilkanaście wieków temu chrzest na udzielanie go niemowlętom i zawierzyliśmy bardzo mocno i pewnie wtedy słusznie rodzinie chrześcijańskiej, że ona ten katechumenat niejako zrobi po chrzcie świętym. A wiemy, jak w dzisiejszym świecie to często wygląda. Oni, tacy jak założyciel drogi neokatechumenalnej, jak założyciel ruchu Światło Życie w Polsce i wielu, wielu innych, o których Kościół wie i wspomina, zrozumieli, że ten sposób myślenia nie wystarczy. Zanim przejdziemy do wtajemniczenia chrześcijańskiego, zanim przejdziemy do mistagogii, tak jak się to działo po chrzcie świętym dorosłych w pierwszych wiekach, jest potrzebne niejako nadrobienie tego, co brakuje między chrztem a wtajemniczeniem. Jest potrzebna forma jakiejś drogi katechumenalnej, pokrzcielnej, która człowieka doprowadza do zrozumienia tego, co się stało na chrzcie świętym. A stało się coś niezwykle ważnego, bo można powiedzieć w taki sposób, że tak jak Pan Jezus wcielony narodził się w Betlejem i 30 lat żył w ukryciu w rodzinie nazaretańskiej, przez chrzest święty zaczął swoją publiczną działalność, poszedł, powoływał apostołów, głosił Ewangelię. Wtedy odkrył, dlaczego przyszedł, dlaczego był potrzebny posłany na ziemię Mesjasz. Dlatego, żeby objawić prawdę o Bogu, tylko On to mógł uczynić, ponieważ nikt inny Boga nie widział, tylko jednorodzony Syn to objawił i przyszedł po to, żeby wziąć nasze grzechy na swój krzyż, żeby nas odkupić i zbawić, czyli zapewnić szczęście, do którego idziemy drogą życia na ziemi, ale szczęście pełne, które się objawi wtedy, kiedy zamieszkamy w domu naszego Ojca. I to objawienie Boga dokonywało się przez lata Jego nauczania, ale zaczęło się już przy chrzcie w Jordanie, którego Pan Jezus nie potrzebował. Tego Janowego chrztu wstąpił do Jordanu po to, by się objawiła prawda o Bogu. By się odezwał ten głos Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I żeby się ukazał znak Ducha Świętego w postaci gołębicy, a więc prawda o tym, że Bóg jest trójjedyny. Bóg jest jeden w Trójcy Świętej. I tam się też zaczęła historia i dzieło naszego zbawienia, które zakończyło się na Górze Kalwarii, kiedy Jezus oddał swoje życie za nas z powodu naszych grzechów, po to, by nam niebo otworzyć przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. I ta prawda do dorastania, do tej prawdy o tym, co się stało na Chrzcie Świętym, ona właściwie za swój cel ma to, żeby te słowa, które Pan Bóg powiedział do Jezusa: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, żeby każdy z nas w dojrzałej wierze potrafił odnieść i potrafił odnosić do siebie. Bo jest prawdą, że w Chrzcie Świętym każdego z nas, i to wspominamy dzisiaj, za to Bogu dziękujemy, także dokonało się to samo, kiedy spłynęła woda chrztu po naszej głowie. Staliśmy się dziećmi Boga. Bóg po to stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Jego dzieckiem. Mógł zacząć uczestniczyć w życiu Boga i by to życie Boże w nas, rozpoczęte na Chrzcie Świętym, nieustannie się rozwijało. I można powiedzieć także więcej, że te słowa, które Pan Jezus usłyszał o sobie, a stojący nad brzegiem Jordanu także je słyszeli: Tyś jest mój Syn umiłowany, mówi Pan Bóg o każdym z nas w czasie Chrztu Świętego. Tyś jest moim dzieckiem umiłowanym. Rośnij, rozwijaj w sobie życie Boga, po to, abyś się okazał dojrzały do tego życia. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg jeszcze raz użyje tych słów w troszkę zmienionej formie wtedy, kiedy weźmie apostołów przed swoją męką na górę Tabor, przemienienia, powie: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To już będą słowa niewypowiedziane do Jezusa, tylko będą to słowa wypowiedziane do apostołów o Jezusie na kilkadziesiąt dni przed Jego męką i śmiercią. W ten sposób Pan Bóg potwierdza jakby słowa chrzcielne z nad Jordanu i w ten sposób umacnia apostołów na przeżycie kalwaryjskiej góry. A my dzisiaj w liturgii, kończąc Boże Narodzenie, czas Bożego Narodzenia, o tym już mówimy otwarcie, bo przecież wiemy, że wszystko to się dzieje podczas świętej Eucharystii, w czasie której uobecnia się i chrzest Pana Jezusa, i uobecnia się Jego ofiara krzyżowa, męka, śmierć, i spotykamy się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Na czym polega to dojrzewanie do wiary? Polega na tej drodze właśnie katechumenatu i wtajemniczeniu. Pewnie się zdarza w życiu niejednego człowieka, i Pan Bóg także potrafi tych ludzi zbawić, że ktoś dojdzie i przeżyje całe swoje życie w tradycyjnej, bardzo tradycyjnej religijności, będzie znał nawet na pamięć prawdy wiary, ale to ziarenko, które zostało dane na Chrzcie Świętym, nie rozpłynie się światłem wielkiej wiary i nie oświetli całego życia ludzkiego. Ale w życiu świadomego chrześcijanina właśnie chodzi o to, żeby rozdmuchać w sobie ten zaczątek wiary, który jest nam dany na Chrzcie Świętym, po to, aby ta wiara stała się wielkim światłem oświecającym całe nasze życie i wszystkie jego części. Dlatego bardzo często tę konwersję człowieka na pogłębioną wiarę, która się dokonuje czasem w okresie młodzieńczym, czasem jeszcze później, porównuje się do wschodu słońca. Kiedy wschodzi słońce rano, wcześnie, nie tylko pojawia się na horyzoncie potężna kula światła, która jest słońcem, ale świat się staje inny. W świetle wschodzącego słońca przyrodę inaczej widać. Inaczej widać zieleń, inaczej widać kwiaty, inaczej widać ludzi, inaczej wszystko widać ożywa. Jak tego słońca nie ma, to wszystko jest ponure. I chodzi właśnie o to, żeby w tej konwersji postchrzcielnej to słońce pojawiło się w naszym życiu, słońce, którym jest Chrystus. I oświeciło wszystkie sektory naszego życia. Żebyśmy w świetle tego Jezusa, w którego wierzymy i mówimy, Ty jesteś moim Panem, zobaczyli swoje życie prywatne, swoje życie rodzinne, swoje powołanie. Żebyśmy zobaczyli także wtedy, kiedy ono przychodzi, swoje cierpienie, ale także swoją chorobę i starość. W świetle tego słońca, którym jest dojrzała wiara, objawiające się w tym wyznaniu wiary w żywego Jezusa, który jest i mieszka we mnie i który jest moim Panem i moim Zbawicielem. Moi drodzy, kiedy mówimy dzisiaj te słowa, myśli moje nie są myślami waszymi, chciałem na zakończenie powiedzieć jeszcze jedną tylko rzecz. Bardzo często mamy swoje misterne plany, co, kiedy musi być, bo my tak sobie ustaliliśmy, że ma być to święto Ruchu Światło Życie 9 czy 10, czy święto Chrztu Pańskiego. To jest potrzebne, słuszne, uzasadnione, że musi to być, powinno to być w katedrze razem z biskupem, a nagle się okazuje, że myśli nasze nie są myślami Bożymi, jest to w Kościele Bożej Opatrzności. I nie patrzcie na to tylko w perspektywie, że pandemia tak sprawiła. Popatrzcie na to jako na pewien znak wzywający do czegoś. Przyszliście tutaj nie tylko dlatego, że w katedrze by was mogło być mniej niż 100 osób. Przyszliście nie ze względu na wielkość tego miejsca, ale przyszliście dlatego, żeby w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj Kościół żyje, tak jak wszyscy w pandemii, a dodatkowo ma swoje inne trudności i kłopoty, żeby w tej sytuacji Kościół przyszedł, Kościół warszawski też, do Bożej Opatrzności. Bo nam ta opieka Boga, który kieruje i opiekuje się naszym życiem, jest w tym roku tak bardzo potrzebna. Tak bardzo jest potrzebna wam w Ruchu Światło Życie. Iluż to intelektualistów, także katolickich intelektualistów w ostatnich tygodniach przy różnych okazjach napisało przeróżne rzeczy, że przez pandemię, która objawiła wszystko, także objawiła słabości Kościoła, kończy się czas Kościoła Stefana Wyszyńskiego, kończy się czas Blachnickiego. Oczywiście jest w tym zawarta ogromna przesada, i nie wolno z tego powodu bezkrytycznie ulegać pesymizmowi. Ale na pewno jest w tym jakaś prawda. Ale to jest prawda, która do nas jest skierowana i nas dotyczy. Czy myśmy naprawdę pojęli, dogłębnie pojęli, co dla Kościoła w Polsce robił Stefan kardynał Wyszyński, czego chciał, w jaki sposób go umacniał i pogłębiał? A zwłaszcza my w Ruchu Światło Życie, wy tu obecni, czyśmy naprawdę zrozumieli to, czego nie rozumieliśmy wtedy, kiedy on to mówił 60 lat temu, 50 lat temu. Franciszek Blachnicki, jeśli chodzi o potrzebę powtórnego katechumenatu, potrzebę wtajemniczenia w grupach. Może właśnie ten czas pandemii nam odsłania jeszcze jedno nowe zadanie, żebyśmy się naprawdę zabrali do istoty tego, co mówił Franciszek Blechnicki. I co 50 lat temu, kiedy nikomu się to nie śniło, oprócz niego i grupki ludzi, a nawet wręcz bywały takie momenty, pamiętam to jako młody ksiądz, kiedy się podśmiechiwano z niego, mówiono, że Kościół nie jest pustynią. Kościół w Polsce jest żyzną oazą, a nasz błogosławiony, czy przyszły błogosławiony Franciszek nas próbuje prowadzić do jakiejś oazy na pustyni. To była intuicja człowieka soborowego. Jeżeli papież Franciszek dzisiaj mówi, a mówi, choćby w ostatniej książce przed świętami wydanej, zacznijmy marzenia, zacznijmy marzyć, to mówi nic po pandemii, ani w ekonomii, ani w życiu społecznym, ale także w życiu Kościoła. Nic nie będzie takie samo. I jeżeli nawet ktoś bardzo marzy, żeby Kościół wrócił do tego czasu sprzed pandemii i był taki sam i wystarczy taki, to także się myli, bo i w Kościele będziemy musieli robić mądre kroki naprzód, dając się prowadzić takim ludziom, jak sługa Boży Franciszek Blachnicki. Przyjmijcie to jako zadanie. Zadanie dla małżeństw, dla rodzin, w ruchu Światło Życie, w domowym kościele. I przyjmijcie to zadanie jako zadanie wobec młodego pokolenia, wobec młodych ludzi. Nie próbując zastępować rodziny, wyjmować dziecko z rodziny, tylko robiąc to właśnie tak jak to zaplanował sługa Boży, robiąc to razem z rodziną. W minionym tygodniu grzebaliśmy panią Dzieduszycką, która założyła duże stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Celem wychowanie młodego pokolenia. Ale to było przymierze rodzin dla wychowania. Podkreślano przy jej pogrzebie, że warunek, który stawiała rodzicom, którzy chcieli zapisać dziecko do jej szkół, do szkół przez nią i przez stowarzyszenie założonych, był podstawowy i z niego nie ustępowała. Rodzice muszą być na bieżąco, regularnie, stale zaangażowani w wychowanie. Jeżeli ktoś myśli, że najlepsza grupa oazowa w parafii wychowa mu religijnie dziecko, młodego człowieka, poza rodziną, obok rodziny, a nie daj Boże wbrew rodzinie, to się musi mylić od samego początku. I dlatego, moi kochani, te wszystkie sprawy powierzmy Bożej opatrzności. Dziękujmy Bogu za wszelakie dobro, które się dzieje w ruchu, dla księży i animatorów, uczestników, i zawierzajmy Panu Bogu to wielkie dzieło.